A w Radiu Kraków Kultura czas na lekcję historii. Mateusz Bożek, witam Państwa. Dzisiaj zajmiemy się filmem z 2010 roku, który zdobył 50 nagród, w tym aż 4 Oscary. Do kolejnych 8 był nominowany. Mówię o filmie Jak zostać królem w reżyserii Toma Hoppera. Opowiada o królu Jerzym VI, władcy Wielkiej Brytanii, w tej roli Colin Firth, który zmaga się z wadą wymowy. Bardzo się jąka, co podważa w pewien sposób autorytet monarchy i to w obliczu wybuchu II wojny światowej. Stara się pozbyć tej wady, w czym pomaga mu terapeuta Lionel Locke w tej roli Geoffrey Rush. A ze mną w studiu Izabela Curyło-Klak, filolog angielski, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oglądała Pani film?
Oglądałam. No nie jeden raz.
No i jak wrażenia?
Ja bardzo lubię Colina Firtha w tej roli i lubię ten film, który prawdzie historycznej może dość nawet odpowiada. Nie jest specjalnie odległy od prawdy historycznej.
Film prezentuje przede wszystkim właśnie postać Jerzego VI. Mówi, że ta wada u niego, dosyć poważna, była wynikiem niepewności, pewnej nieśmiałości. Nawet w filmie wspomina, że miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Rzeczywiście nie miał lekko.
Nie miał niestety. Tej płynności wymowy nie miał od samego początku właściwie z dzieciństwa. Pamiętano, że jako młody chłopiec, który pisał wtedy lewą ręką, był przymuszany do pisania prawą. W rodzinie królewskiej panowały chłodne relacje. Król i królowa byli zajęci sprawami dworu, nie poświęcali swoim synom zbyt wiele czasu. Alberta, jak i Davida, później Edwarda VIII, wychowywały niańki. Albert był szczególnie słabego zdrowia, był dzieckiem płaczliwym, miał poważne problemy z żołądkiem, miał również koślawe kolana, co leczono za pomocą bardzo niewygodnych szyn. To na pewno sprawiało mu duży ból. No i właśnie na siłę również przymuszano go do pisania prawą ręką. Myślę, że przez te wszystkie surowe zasady wychowawcze on miał problemy z płynnością wymowy.
No a potem z kolei trafił na niezbyt dobry dla siebie okres. Lata 30. XX wieku, wtedy kiedy rozgrywa się akcja filmu, po raz pierwszy wtedy od członków rodziny królewskiej oczekiwano, że będą skutecznie komunikować się publicznie ze względu na rosnące znaczenie mass mediów. I też to film pokazuje. W jednej ze scen otwarcia wystawy poświęconej Imperium Brytyjskiemu król przemawia do publiczności, jest bardzo zdenerwowany. No, musiał szukać pomocy, jeżeli chciał rzeczywiście pokazywać się.
Tak jest. To były czasy rozkwitu prasy, radia, telewizji. Zmieniało się trochę nastawienie do rodziny królewskiej. Rzeczywiście spoczywał na nich taki ogromny ciężar i rzeczywiście musieli oni robić coś więcej niż tylko nie spaść z konia, jak poprzedni monarchowie, radzić sobie musieli z wystąpieniami publicznymi. I to przemówienie, o którym pan wspomina, zapisało się niestety jako szczególnie nieudane. Także rzeczywiście książę Yorku miał te problemy i rodzina jakby tolerowała to i on też w prywatnych konwersacjach nie miał aż takich kłopotów. Natomiast przy wszelkich przemówieniach publicznych, przy wystąpieniach w radio, których oczekiwano od monarchów i od członków rodziny królewskiej, którzy przecież pobierali uposażenie za to, że służą narodowi, tutaj z tym był duży kłopot.
Rodzina królewska co prawda to tolerowała, no ale pewnie nie da się ukryć, że w pewien sposób obawiała się tej wady wymowy, no mogła przede wszystkim podważyć zaufanie do rządu Imperium Brytyjskiego, prawda? Jeżeli król nie był w stanie nawet dobrze przemawiać.
Tak, albo rozpocząć zdania, albo przerywał w połowie, albo akcentował pierwsze słowo i ostatnie. To były rzeczywiście pewne problemy, natomiast ta wada wymowy w filmie jest w ogóle jeszcze bardziej wyeksponowana. Ona nie była może aż tak drastyczna. Książę Albert, a potem król, miał ogromne wsparcie w swojej żonie i córkach, tak jak to było uwidocznione w Jak zostać królem. W tych sytuacjach mógł swobodnie mówić. Niemniej jednak przy wystąpieniach publicznych się blokował i widziano to jako problem wizerunkowy.
Wśród też wysokich rangą urzędników ten problem, znaczy te obawy się pojawiały. W filmie Winston Churchill w jednej ze scen, kiedy rozmawia z naszym Bertim, tutaj wyraża akurat dla niego pełne poparcie, ale w rzeczywistości raczej preferował jego brata Edwarda VIII. On też się w pewien sposób obawiał, że król nie nadaje się do rządzenia, między innymi przez tą wadę wymowy. Churchill pozostaje przy Edwardzie VIII, pozostaje jego zwolennikiem, nawet kiedy zrezygnował z tronu, aby poślubić Amerykankę Wallis Simpson. Dalej uważał, że powinien rządzić. No, cały czas preferował jednak Edwarda. a nie Bertiego.
Tak jest. No, Churchill jest w ogóle ciekawą postacią w tej sprawie, ponieważ on wtedy nie stoi na czele rządu, tylko jest jednak politykiem z opozycji.
Wtedy stał na czele rządu Chamberlain.
Tak, na czele rządu stał Neville Chamberlain. No i Churchill początkowo darzył większą sympatią księcia Edwarda i uważał, że nawet powinno mu się pozwolić na ślub z wybranką. Bodajże do Noella Howarda powiedział: "The king should be allowed to marry his cutie", czyli że mógłby poślubić swoją ukochaną, słodką dziewczynę. Niemniej jednak Noel Coward miał wątpliwości, czy naród oczekuje, żeby król mógł swobodnie poślubić rozwódkę, bądź co bądź, skoro jest głową kościoła. Ale w tym wszystkim Churchill mógł mieć nadzieję na przykład na jakiś konflikt między Stanleyem Baldwinem a królem. Baldwin nie sugerował nigdy Albertowi abdykacji. Owszem, mówił, jaka jest sytuacja. Król Edward potem był poinformowany o tym, że nie uzyska zgody rządu, zgody parlamentu, zgody kościoła na to, żeby poślubić Wallis Simpson, ale sugestia abdykacji ze strony Baldwina nie padła. Zatem, tak jak na przykład to podkreśla profesor Vernon Bogdanor z Gresham College, abdykacja w zasadzie była rozwiązaniem kryzysu konstytucyjnego. My często myślimy o tej sytuacji jako takim wielkim kryzysie abdykacyjnym, trudnym momencie dla rodziny królewskiej. Oczywiście tak było, ale de facto kryzys konstytucyjny by nastąpił, gdyby król działał wbrew woli swych ministrów. A on zachował się rozsądnie, uczynił to, co było najlepszym wyjściem z sytuacji. Brat króla, człowiek z poczuciem obowiązku, w konwencjonalnym związku z Lady Elizabeth Powell's Lyon, która była w ogóle bardzo lubianą postacią, był mimo problemów z wymową lepszym kandydatem na władcę niż on sam, mniej kontrowersyjnym na pewno. No i Churchill ostatecznie się również z tym pogodził, przekonał się do Alberta, czyli potem króla Jerzego, i nawet podczas koronacji już Churchill podobno półgłosem powiedział do żony: miałaś rację, on będzie lepszym władcą. Ten drugi by tego nie udźwignął.
Edward bardziej kontrowersyjny od Jerzego VI, no właśnie, z jednej strony miał ogromną popularność wśród Brytyjczyków, ale z drugiej strony miał sympatię do nazizmu i do Hitlera.
No właśnie, no Edward był postacią niezwykle charyzmatyczną. Był lubiany, zwłaszcza przez zwykłego człowieka, szarego Brytyjczyka. Może właśnie nie klasy wyższe, ale na pewno przez zwykłego Brytyjczyka szarego. Cieszył się jednak opinią dandysa i playboya, bo był taki towarzyski. Uwielbiał jazz, dobrą zabawę, znakomicie tańczył Charlestona. Jeszcze jako książę Wali, właśnie w erze tego gwałtownego rozwoju prasy i radia, doczekał się piosenki na swój temat. Jest taki szlagier z tamtych czasów, z 1927 roku. "I've danced with a man who danced with a girl who danced with the Prince of Wales". Czyli tańczyłam z facetem, który tańczył z dziewczyną, która tańczyła z księciem Wali. I to był utwór zainspirowany pewnym balem, na którym Edward poprosił tancerkę Edna Dean do tańca 9 razy. No to był jakiś tam skandal, ale on chętnie tańczył, nie przeszkadzało mu, że jego partnerki tańcu nie są arystokratkami. Więc był bezpretensjonalny, to ludzi ujmowało i w pewnym sensie wyprzedzał swoją epokę, gdyż uważał, że właśnie monarcha ma prawo układać swoje życie prywatne wedle własnego wyobrażenia, co było nie do pomyślenia w tamtych czasach. Ale trzeba pamiętać, że no, on nie był tylko dandysem i bawidamkiem. Interesował się jako przyszły monarcha, przygotowywany do tej roli, kwestiami gospodarczymi. Chciał propagować brytyjskie towary na świecie, był jednym z założycieli British Council w 1934 roku. I gdy Hitler doszedł do władzy, Edwarda ciekawiło na przykład, jak Niemcy poradzili sobie z problemem bezrobocia, więc zaczął wygłaszać też przychylne komentarze na temat Hitlera. Łączyły go zażyłe stosunki z Joachimem von Ribbentropem, który był ambasadorem III Rzeszy w Londynie. Ważne też było dla niego, że w tych kręgach niemieckich traktowano Wallis Simpson, jak już ją poślubił, z należytym szacunkiem. Więc to jest trudna sprawa, czy on był takim otwartym sympatykiem nazistów. On się spotykał, przebywał w tych kręgach, ale czy był sympatykiem nazistów, to może za dużo powiedziane. Niektórzy biografowie Windsorów zapewne próbowaliby go bronić przed takim oskarżeniem. Niemniej jednak na pewno wykazywał nieostrożność w kontaktach z Niemcami w owym czasie.
Edward VIII, żeby poślubić właśnie Amerykankę, Wallis Simpson abdykuje, na tron wstępuje Jerzy VI. No i w filmie dochodzimy do momentu, kiedy poznaje Lionela Loga, Australijczyka, który ma mu pomóc w walce z tą wadą wymowy. On jest pionierem terapii tak naprawdę mowy. Później się stanie pionierem. Jak panowie w ogóle na siebie wpadli? Film pokazuje, że sesję załatwiła dla króla jego żona Elżbieta.
Tak, ale zrobiła to znacznie wcześniej niż to jest w filmie pokazane, bo Log spotykał się już z królem od lat 20. w zasadzie. A my tam w filmie mamy lata 30. przedstawione. Log był nauczycielem wymowy, rzeczywiście bez kwalifikacji logopedycznych, natomiast był świetnym praktykiem. On uczęszczał w Adelaide do szkoły, gdzie uczył go Edward Reeves, którego asystentem on został na początku XX wieku, w 1902 roku. Interesował się w ogóle kwestią nauczania dykcji, poprawnej wymowy, umiejętności wygłaszania publicznych wystąpień, recytacji, więc założył taki klub dla mówców. To tak naprawdę była jego specjalizacja. Po Wielkiej Wojnie działał w Perth i opracowywał terapię dla weteranów, którzy po tragedii pierwszej wojny przywieźli ze sobą takie właśnie problemy z wysławianiem się, cierpieli na mutyzm, nie mogąc poradzić sobie z przeszłością. Terapię Loga wyróżniała cierpliwość, sympatia i humor. I rzeczywiście on się starał nawet w stosunkach z królem wprowadzić takie trochę mniej sztywne formy porozumiewania się z nim.
A królowi nie przeszkadzało to, że on nie miał kwalifikacji, bo w filmie to jest dosyć mocno wyrażone, że on się oburza w pewnym momencie.
Bo to był pewien skandal, gdyż on otworzył prywatny gabinet przy Harley Street, a tam właśnie rozmaici medycy mieli swoje gabinety. No a taki człowiek bez kwalifikacji był trochę podejrzany, no ale cóż, Log miał czelność to zrobić i był rzeczywiście świetnym praktykiem. I jego niekonwencjonalne, bądź co bądź, metody terapii przyczyniły się w końcu do poprawienia płynności wymowy księcia Alberta, a potem króla Jerzego. Chociaż zdaje się, że całkiem ta wada nie ustąpiła. No ale było coraz lepiej. Jak widzimy w filmie, rzeczywiście odnosili wspólnie sukcesy. Z listów, które wymieniali, bo oni się rzeczywiście ze sobą zaprzyjaźnili.
No i potem reżyser wziął te listy i właśnie na nich oparł w ogóle fabułę filmu. To
zresztą nawet właśnie wnuk bodajże Loga jest autorem książki razem z Peterem Capaldi bodajże. No i rzeczywiście widać tam tą zażyłość, która się między nimi zrodziła, no bo przebywali ze sobą bardzo często. Terapia była niezwykle intensywna. Zaprzyjaźnili się i owszem, chociaż aż tak swobodnie, jak to jest na filmie przedstawione, chyba się król jednak nie zachowywał, bo wspomnień Elżbiety wiemy, że nie przeklinał. Ona nie przypomina sobie swojego ojca przeklinającego.
Ale Lionel podobnie, bo tam jest pokazane w filmie, że on właściwie traktuje, no bądź co bądź, ale członka rodziny królewskiej jako zwykłego klienta, który po prostu przyszedł, żeby popracować nad tą wadą wymowy i zakłada się z nim nawet do szylinga. No myślę, że tutaj raczej etykieta była jakaś zachowana.
Tak, i nawet właśnie wspomniałam o tych listach, że z listów Lionela Loga do króla też wynika, że on stosował te wszystkie formy, które wypada stosować w kontaktach z monarchą. Także zapewne nie było aż tak swobodnie na tych lekcjach, ale jak sądzę, musiało być przynajmniej sympatycznie, tak? Musiała być miła atmosfera, żeby monarcha mógł się rozluźnić i rzeczywiście nauczyć się mówić płynniej.
No i potem stali się właściwie przyjaciółmi. To też widać właśnie po tych zachowanych korespondencjach. Kiedy zmarła żona terapeuty Lionela, król wysłał do niego list z kondolencjami. Kiedy z kolei zmarł król w 1952 roku, Elżbieta wysłała do Lionela list, w którym dziękowała za wszystko, co zrobił. Więc oni po prostu byli jakoś ze sobą blisko, bardzo byli związani.
Zgadza się. No i został również Lionel Log odznaczony królewskim orderem wiktoriańskim. To jest wysokie odznaczenie.
Kiedy jest przemówienie króla, w którym informuje poddanych o wejściu w stan wojny Wielkiej Brytanii z Niemcami, to też jest oparte na faktach. W jednym z tych listów, tych wspomnień Lionela, czytamy, że w niedzielę pojechałem do Windsoru na transmisję. Tylko jeden błąd. W w broni, w angielskim weapon. Po transmisji uścisnąłem dłoń króla i pogratulowałem mu i zapytałem go, dlaczego zatrzymał się na W. Odpowiedział z uśmiechem, zrobiłem to celowo. Jeśli nie popełnię błędu, nie dowiedzą się, że to ja. No po prostu cudowne.
No tak. No, musiał być rozpoznawalny, a jednak świat rozpoznawał go po tym, że właśnie blokował się podczas wymawiania trudnych słów, tak jak ja teraz.
A jak w ogóle sami Brytyjczycy patrzyli na swojego króla? No tutaj mamy króla jąkałę, tak, który pracuje nad tym, faktycznie to przezwyciężył. Dalej się troszeczkę jąkał, ale nie tak bardzo. Ja słuchałem w ogóle tego przemówienia oryginalnego i to, co było wcześniej, a to, co było wtedy, to zupełnie nie była ziemia. Ale jak Brytyjczycy go postrzegali na samym początku, jak on został królem, kiedy wiedzieli, że on ma wadę wymowy, no i później, kiedy już przeprowadzał Anglię przez II wojnę światową?
No, na samym początku było mu trudno, ponieważ były demonstracje na ulicach, protesty, gazety były przeciwne. No, opinia publiczna generalnie nie była zachwycona tym, że po pierwsze Edwardowi nie zezwolono na ślub z ukochaną. Ta miłosna historia jednak porywała serca ludzi, a obawiano się, że Jerzy VI nie sprosta swoim zadaniom. I on sam był niechętnym władcą. Rzeczywiście, właściwie do 3,5 tygodnia przed abdykacją on nie miał żadnych powodów, by sądzić, że faktycznie zostanie królem. On cały czas miał nadzieję, że ten kryzys tronowy się rozwieje, że do małżeństwa nie dojdzie. No a jak już się dowiedział, no to wybuchnął płaczem. Naprawdę rozpłakał się i powiedział swojemu asystentowi, że jeśli stanie się najgorsze i będzie musiał ten tron objąć, możecie być pewni, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby posprzątać ten nieunikniony bałagan, o ile cała struktura nie rozpadnie się pod ciężarem szoku i napięcia tej sytuacji. Czyli on się naprawdę nawet obawiał o monarchię, bo to był duży kryzys. No ale jak już objął tron, to sobie poradził, ponieważ miał takie poczucie odpowiedzialności. Był człowiekiem, który poważnie to traktował, może trochę mniej niż jego brat, który jednak zdecydował się wybrać miłość i też to na pewno dla niego było trudne. No, musieli te relacje między sobą dalej ułożyć odpowiednio. To dyplomatycznie były bardzo trudne sytuacje. Jerzy VI został królem, ale trafił też na ciężkie czasy, ponieważ nadeszła II wojna światowa i paradoksalnie ona wydźwignęła monarchię brytyjską i z powrotem przywróciła jej status, bo po tym skandalu z abdykacją, no okazało się, że król ma do spełnienia ważną funkcję w kraju. Jerzy VI nie wyjechał z kraju. Zresztą sam był żołnierzem, w pierwszej wojnie uczestniczył, nie tak jak jego brat, którego chroniono trochę przed tym. Albert rzeczywiście brał udział w bitwie jutlandzkiej w 1916 roku.
No i jak wyrósł nam na takiego bohatera trochę wojennego
tak,
wtedy.
Więc tutaj był akurat idealny do tej roli. Jak został królem, przywdział mundur i rzeczywiście pozostał w Londynie. Był ze swoim narodem. Przemawiał do niego, jakkolwiek miał z tym przemawianiem trudności. Oglądał ruiny. Pałac Buckingham, w którym cały czas przebywał, był kilkakrotnie bombardowany i rzeczywiście współodczuwał ze swoim narodem tą całą trudną sytuację. Zresztą II wojna światowa prawdopodobnie powodowała taki stres u niego, że rzeczywiście przyczyniła się do jego przedwczesnej śmierci, bo on w końcu zmarł w wieku zaledwie 56 lat. Był nałogowym palaczem. Odreagowywał te swoje stresy w ten sposób. No i wkrótce po zakończeniu wojny, w 52 roku, no, zmarł. A może mógłby pożyć, gdyby wojna się nie wydarzyła. Ale z drugiej strony uratowało to sytuację rodziny królewskiej, bo Brytyjczycy go bardzo pokochali i jak zmarł, to rzeczywiście oddawali mu przez kilka dni pokłony i stała kolejka, tak jak teraz stała do pożegnania z Elżbietą II, tak wtedy też były kolejki, żeby pożegnać się z tym władcą, który dzielnie, mimo trudności, mimo tej niechęci do objęcia władzy, poradził sobie z wyzwaniami, które go czekały.
Dał sobie radę, umiał przezwyciężyć swoje wady, mimo też ciężkiego dzieciństwa. No z osoby, która tak naprawdę uciekała od tego, żeby zostać królem, uciekała w ogóle od tronu, tym królem jednak został i mimo wszystko sobie poradził. Moim państwa gościem była Izabela Curyło-Klak, filolog angielski, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Zapraszam oczywiście za tydzień.